Śniadanie polityków.
Już 9:11 na zegarze. Zaczynamy audycję Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Witam gości. Piotr Karczewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Prawo i Sprawiedliwość, a ponadto doradca, społeczny doradca prezydenta RP. Na łączu.
Dzień dobry państwu.
Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.
Dzień dobry, kłaniam się.
A studiuje jeszcze Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przewodniczący Partii Republikańskiej.
Dzień dobry.
Dlaczego blisko 90% Polaków nie chce ograniczeń m.in. spożyciu mięsa i nabiału i ograniczenia możliwości jazdy samochodem, co zalecają partie liberalne i lewicowe? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Również porozmawiamy o tym, dlaczego według sondaży Prawo i Sprawiedliwość ciągle prowadzi i wygrywa z innymi partiami politycznymi. Ostatnio był taki sondaż, z którego wynika, że 52% badanych najbliższe jesienne wybory uważa, że najbliższe jesienne wybory wygra PiS wraz z sojusznikami. A według 40%, że Koalicja Obywatelska wraz ze swoimi koalicjantami, a 8% badanych wskazało na inne ugrupowania. Taki sondaż był w ubiegłym tygodniu. I pytanie, które się rodzi, jak partie polityczne, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami i sojusznikami, jak tutaj w tym sondażu takiego zwrotu używano, będzie mogła przekonać wyborców, żeby wygrać. Takie samo pytanie będziemy dzisiaj kierowali do posła Konfederacji. Bo inne partie, rozumiem, że wśród to sformułowanie zawiera również Konfederację. Również pytanie będzie kierowane do pana Piotra Karczewskiego i Karola Rabendy. Co zrobić, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało większość w tym nowym Sejmie, jeśli oczywiście wybory wygra przede wszystkim w Sejmie. Bo na razie takie notowania stricte partyjne mówią o 37% poparciu, 38% są też takie sondaże, gdzie mówimy o 32% poparciu. No ale przy liczeniu na mandaty wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie zawsze ma większość parlamentarną, sejmową i no, dawno takiego sondażu nie było, gdzie ta większość była widoczna. Dobrze, panowie, ale zastanówmy się nad kilkoma sprawami, które w ubiegłym tygodniu były dosyć głośne. Oczywiście na pewno pojawią się tematy, które tutaj były przez nas nieuzgadniane, bo wiele takich tematów jest, ale Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zaczęła taką kampanię właśnie związaną ze sprzeciwem wobec tych planów C40 Cities, takiej organizacji, którą firmował swoją osobą wręcz Rafał Trzaskowski. Wynika z badań również, że ponad 80% Polaków nie chce tego ograniczenia jedzenia mięsa, nabiału. Ludzie chcą się normalnie ubierać, a nie mieć do dyspozycji 3 sztuki odzieży rocznie. I takie pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Cała partia zaangażowała się w tą kampanię przeciwko tym zamierzeniom, ale dlaczego mimo to, że od 2 czy 3 tygodni nawet jest mowa o tych planach tych radykalnie lewicowo-liberalnych formacji, dlaczego Platformie Obywatelskiej na przykład poparcie nie spada? Bo ono się w takim samych widełkach cały czas utrzymuje. Piotr Karczewski.
Dzień dobry państwu. Myślę, że to poparcie będzie spadać, jeżeli Platforma dalej będzie popierać te rozwiązania. Warszawa do tej organizacji przystąpiła w 2007 roku. Teraz został, w ogóle ta organizacja jest powiązana również z Fundacją Sorosza. Idea jest o stworzeniu zielonego takiego ładu, nowego ładu globalnego. Okej, no możemy się zgodzić, że ograniczenie paliw kopalnianych, tak, na rzecz odnawialnych źródeł energii, możemy się zgodzić, że no, trzeba wszystko zrobić, żeby zahamować wzrost średniej temperatury powietrza na świecie i z innymi jakimiś mądrymi ideami, tak? Natomiast no, diabeł tkwi w szczegółach, tak? A te szczegóły to są ograniczenia i żaden człowiek nie lubi ograniczeń. A jeżeli się mówi, że ma maksymalnie spożyć 16 kg mięsa rocznie, to przeliczając to na dzień, to będzie 44 gramy mięsa, bo nie wiem, czy to są 2-3 plasterki wędliny na śniadanie, a na obiad już na kolację już nie będzie mógł jeść, że będzie mógł ograniczonej ilości korzystać z przelotów samolotem, czy z używania samochodów, tudzież spożywania nabiału do 90% rocznie, to są, no nie wiem, czy to jest program największej partii opozycyjnej, czy ona się w to wpisuje, bo moim zdaniem to jest po prostu nie do przyjęcia i tutaj wchodzimy w jakąś utopię, paranoję i żaden człowiek nie lubi ograniczeń. Moja córka jest wegetarianką i ona to zrobiła ze swojego wyboru, suwerennego wyboru. Nikt nie lubi narzucań, pewnych rozwiązań, a my już żeśmy mieli z tym do czynienia w poprzedniej koalicji rządzącej PO-PSL. Próbowano podwyższyć wiek emerytalny, no i niestety to się ludziom nie podoba. Także żadne ograniczenie nie służy człowiekowi.
Panie przewodniczący, ale jest taka kwestia związana z tym, czy ten elektorat, który no jest elektoratem Platformy Obywatelskiej, w związku z tą waszą krytyką, czyli krytyką kreowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczoną Prawicę, czy ono odejdzie od Donalda Tuska na przykład, czy Rafała Trzaskowskiego, bo jeszcze tego do końca nie wiemy, jak to się wszystko ułoży, czy nie? Króciutko.
No zobaczymy, jakie będą kolejne sondaże. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten elektorat może zacząć odpływać do Hołowni albo do Konfederacji. Może częściowo też do Prawa i Sprawiedliwości. Tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że to jest w ogóle dziwna sytuacja, że liberalna partia no, próbuje wprowadzać zakazy. To jest wbrew jak gdyby ideom liberalnych partii.
To teraz na pewno na to pytanie odpowie Jerzy Borowczak. Czy ta kampania skierowana, bo tutaj mamy oczywiście Rafał Trzaskowski zaprzecza, mówi o rekomendacjach, ale generalnie chciałbym jeszcze troszeczkę to pytanie bardziej rozwinąć, bo mamy jeszcze kwestię taką, że dwie siły w Platformie Obywatelskiej się ścierają w tej chwili, bo widzieliśmy to po tej tak zwanej aferze związanej ze zdjęciami z Joe Bidenem. Rafał Trzaskowski zdjęcie miał, Donald Tusk nie miał. Departament Stanu uratował Donalda Tuska, bo przekazał zdjęcie i wtedy no, wszystko było okej. Okay. Widzieliśmy dziennikarzy sympatyzujących z opozycją, którzy mówili o wielkiej aferze, mówili o tym, że będą szukani winni tej sytuacji, czyli ja rozumiem tej sytuacji, kto nie zrobił i dlaczego nie zostało zrobione zdjęcie z Joe Bidenem Donaldowi Tuskowi. No ale mamy tak, Donalda Tuska, który mówi, że nie strzelano do górników w czasach Platformy Obywatelskiej. To, że tak naprawdę program 500+ zrodził się w głowie Ewy Kopacz i był nawet w szufladzie. No mamy Rafała Trzaskowskiego, który firmuje, jak wskazuje dziennik Gazeta Prawna, czyli gazeta daleko odległa w ogóle od obozu rządzącego dzisiaj. Pokazuje te wszystkie dziwne rzeczy, które no skłaniają. Jeszcze mamy jakieś sugestie, które no, mówią o tym, że jak nie będziemy jedli mięsa i nabiału, to będziemy musieli jeść robaki, które są legalizowane w tej chwili przez Unię Europejską. Mało tego, te mąki mają być mamy nie wiedzieć o tym, że w danym produkcie w ogóle jest mąka z robaków. Unia Europejska podobno rzekomo chce ukryć po prostu tę informację. To czy wy sobie nie strzelacie z dwóch stron w kolano, kiedy mamy takie wypowiedzi jak Donalda i takie rzeczy jak związane z Donaldem Tuskiem, który te rzeczy mówi, który ponadto mówi ciągle o tym, że no, będzie rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości, który mało tego jeszcze zarzuca ciągle Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wspieranie Rosji i wpisuje się w taką retorykę Tomasa Bagera, ambasadora Niemiec, który no, generalnie zasugerował ministrowi Błaszczakowi, że pytał się, czy pan minister wie, ile Polska miliardów co roku przelewała do Moskwy.
To tak,
czy nie jesteście w impasie, bo notowania stoją. Notowania
tyle
stoją.
Spraw.
Nie, to są sprawy krótkie.
Ale odpowiadając panu Karczewskiemu, reforma, którą chcieliśmy wprowadzić, podwyższenie wieku emerytalnego miało wejść skutecznie w 2040 roku. To na temat wieku emerytalnego. Na temat strzelania do górników, to proszę pana, mogę równie dobrze, to był rozkaz pana dzisiejszego komendanta Policji Głównego. On wtedy był komendantem na Śląsku i to on wydał rozkaz strzelania gumowymi kulami. Ale ja ostatnio widziałem, jak strzelała pisowska policja do chorego człowieka. 14 kul. 14 kul.
A gdzie to było?
To było na Śląsku też. Też na Śląsku.
Ale dobrze, ale poda nam pan informację precyzyjną?
Nie, precyzyjnej nie podam, dobrze, ale nie poda to pan, jest dobrze. Fakt. To jest fakt. To jest fakt i ludzie to widzieli.
Panie pośle, tak. Ale jest szklany teraz sufit, sprawa... ale jest chyba, Donald Tusk chyba ma szklany sufit,
dobrze,
notowania
stoją. Nie martwcie
stoją.
Się Donaldem Tuskiem, martwcie się sobą, że mamy 400 ale milionów euro kary, bo PiS się nie umie u siebie dogadać, tak? Wniosek pan premier składa już 2 lata i nie może go złożyć o te środki. I oczywiście wszystkiemu jest winien Tusk, który od kilku ładnych lat już nie rządzi. Nie martwcie się naszymi nieporozumieniami, bo ich nie ma.
Nie ma, ale nawet opozycyjni dziennikarze pana, mówią, że są.
Nie ma takich nieporozumień. O zdjęcie, no oczywiście. O czym to Kaczyński ma takie,
nie, oczywiście.
Takie ego, że mógłby się pogniewać.
Ja,
ale
zaraz,
nie,
ja zaraz powiem ale moim nie. Współpracownikom, żeby znaleźli dobrze. Potężny fragment z portalu Onet,
ja,
gdzie
wie pan, ja
dwójka dziennikarzy na ten temat rozmawia.
Trochę panu współczuję.
Ale słucham, panie pośle.
Pan ogląda tylko TVP3, bo jakby pan oglądał jakieś inne niezależne stacje, to by pan zobaczył spotkania nasze.
Ja oglądam. Nie ma sprawy, panie pośle, nie ma sprawy Włodzimierza Karpińskiego.
101,
o, nie słyszymy 101 o 5 milionach
spotkań
łapówek.
W województwie łódzkim. W Bełchatowie byłem, gdzie był
101
premier Tusk.
W jednym województwie mieliście?
Tak, 101 spotkań. Bo świetnie. Pojechało prawie 180 posłów i senatorów.
A na Pomorzu ja coś słabo
i
widzę.
I przyjedziemy na Pomorze też. Zapraszam teraz do Poznania.
Nie ma problemu. O nie, za daleko.
130 posłów jedzie do Poznania.
Dobrze.
Odwiedzimy każdą wioskę, każdy powiat. I widzimy, jak ludzie reagują.
Panie pośle, i co pan odpowie tym ludziom? Spotkanie. Czy będziemy musieli, jak tak. Padnie pytanie, czy pan zje robaka, które zostanie przeniesione na spotkanie?
Ale czemu wy takie durnotstwa wymyślacie?
Nie,
i to ja już
no,
nie wiem.
Proste pytanie.
Jak
no,
ktoś chce jeść robaki, to se je. Jeszcze niedawno w Polsce, jak ktoś jadł krewetki, to inni się brzydzili. A dzisiaj są w marketach po parę złotych.
Dobrze.
Ja panu powiem, dlaczego nie będziemy jeść mięsa. Czy pan wie, panie redaktorze, że PiS zlikwidował 200 tysięcy ferm hodujących świnie? Zostało tylko 60 tysięcy. I jeśli nie będziemy jeść mięsa, to wtedy, kiedy będzie rządził PiS... Bo proszę
pan
sprawdzić.
Pan poseł Borowczak nie odpowiada na pytanie, a Karol Rabenda, wiceminister, łapie się za głowę.
Zadałem pytanie,
czy te wypowiedzi Donalda Tuska nie zastanawiają ludzi,
biją brawo na stojąco, kiedy przemawia Donald Tusk. Tak było w Pabianicach. No. Tak było w Pabianicach. Na wasze spotkania to czytanie z kartki, pytania. No przecież sam pan, chyba że pan ogląda tylko TVP3.
Nie,
ale nie pan obejrzał inną telewizję.
Panie pośle, ja oglądam wszystko, dobrze. Panie pośle,
zobaczy,
panie
jak
pośle.
Reagują ludzie na tą drożyznę. Panie jak pośle. Płaczą, że nie mają na czynsz. Gdzie jest program PiSu Mieszkanie Plus? Gdzie ono
gdzie jest? Program...
Proszę jechać
gdzie jest...
do Gdyni i gdzie pan jest... zobaczy, ludzie tracą panie ogromne
pośle.
Pieniądze.
Panie pośle,
ogromne
a, pieniądze. Ile ochroniarze zarabiali w 2011 roku w supermarketach? 3,50 na godzinę. Czy
pan tam pracował?
Ja wiem o tym.
No to
bo ja
pan
wiem,
wie?
Ja doskonale o tym wiem. Bo
ja nie słyszałem
było.
O takich. To
jaka, była
propagandę...
płaca, jaka była płaca minimalna?
Może, a jaka była inflacja? Jaka była praca?
Bardzo wysoka
inflacja?
Była za czasów Platformy.
Deflacja była, proszę pana, ludzie pamiętają, co było za naszych
to
czasów.
To tak samo jak z podwyżkami na nauczycieli, że zarabiali nie wiadomo ile, a okazuje się, że chyba nie.
Tak, to wyście nasyłali milicję na lekarzy i na nauczycieli i na dziewczyny, które
a do tygodnika Wprost też PiS nasłał policję, ABW, żeby biła
ale,
dziennikarzy, tak?
Tak, biła dziennikarzy. Odebrać ja,
szarpała się. No. No panie pośle,
tak,
byłem, widziałem.
Mógł oddać środek, który miał być zabezpieczony.
Czyli rozumiem, że...
Dzisiaj PiS używa Pegasusa w posłanku do Jacka Karnowskiego, do Brejzy. Co robi ta służba? Gorsza od komunistycznej.
A niech pan powie,
ja
czy,
mówię,
Ewa Kiley, tak rozmawiamy sobie, czy Ewa Kiley, była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która siedzi dzisiaj w więzieniu,
i jeśli
która
kradła, to
która kradła 16, o której zdaje się znaleziono i zabezpieczono dokumenty i gotówkę na kwotę ponad kilkunastu milionów euro, która brała aktywny udział w komisji do spraw badania rzekomej inwigilacji Pegasusem, to może ona sama była inwigilowana Pegasusem.
Nie wiem, czy ona się tym zajmowała. My mamy wiarygodne informacje od producenta.
Od producenta?
Że, tak.
No, ja czytam, że Gazeta Wyborcza dlatego, dotarła do
Czech. Niech pan powie, dlaczego Izrael zabrał Polsce tą koncesję.
Panie pośle.
Odpowie pan, czy nie?
Panie pośle.
Zabrał, bo miała być dla przestępców, miała być wykorzystana dla terrorystów.
Jasne.
Tak, dlatego Izrael dał, żebyśmy ścigali terrorystów. A my ścigamy członków sztabu wyborczego partii opozycyjnej.
Panie pośle, za chwilę pewnie wyjdzie, że afera w Parlamencie Europejskim to była sprowokowana przez jakichś polskich terrorystów i,
nie, ale nie,
i którzy używali
siebie,
Pegasusa, a może przez Kaczyńskiego.
Zejdźmy na ziemię, czym pan mówi?
No albo, nie wiem, przez Kaczyńskiego, a może przez Karola Rabendę, który się uśmiecha.
I to jest poważna
panie
rozmowa
ministrze,
w Radiu Gdańsk,
panie ministrze,
kiedyś ulubionym radiu.
Czy Zjednoczona Prawica jest odpowiedzialna za tą aferę w tym Parlamencie Europejskim? Czy podsłuchała Pegasusem Ewę Kaili? Która nie, no, innych
ale zejdźmy do
śmieje, tak?
Drużyzna, no właśnie, to jest ludzi no
właśnie
interesuje.
Dlatego ja bym chciał, żeby najpierw pan poseł Borowczak zszedł na ziemię i jakby trochę jakby tonował te wypowiedzi. Nie dlatego, że nie wiem, nie zgadzam się z nimi, tylko po pierwsze one są mało poważne, po drugie mało kto zrozumie taki krzyk w radio, bo jakby tu
nie było
rozmawiajmy o czymś, co... Rozmawiajmy o czymś, co
panie
się dzieje.
Ale dobrze, to rozmawiajmy o tym, co się dzieje. Dlaczego poseł Borowczak nie odpowiada na te pytania, które zostały do niego kierowane? Bo jest chyba impas tutaj w tych notowaniach Platformy Obywatelskiej. Oczywiście
nie
dla Zjednoczonej
się,
Prawicy.
Naszą,
dla Zjednoczonej wybory. Prawicy, ale ja chcę zapytać o co innego Karola Rabendę. Czy jaki Zjednoczona Prawica ma sposób i plan na to, żeby mieć większość parlamentarną, jeśli w ogóle wygra wybory?
Teraz nie ma większości
no to rządowej. To co do tej pory, czyli przekonywanie Polaków do tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy to jest rząd, który jakby prowadzi te polskie sprawy w dobrym kierunku, nie unika trudnych tematów, nie unika kryzysów, mierzy się z tymi kryzysami tak, żeby... No bo kryzys ten związany z wojną na Ukrainie, czy energetyczny, czy z COVID-em, no to są kryzysy obiektywne, które dotykają wszystkich państw Europy i świata, a my staramy się te kryzysy, skutki tych kryzysów dla Polaków łagodzić. No i nie ma innej metody, nie ma innej metody politycznej, wyborczej, demokratycznej niż przekonywanie obywateli, spotykanie się. Ja się cieszę, że posłowie Platformy Obywatelskiej wreszcie po 8 latach wyjechali i postanowili się grupowo spotykać z Polakami. Dobrze, żeby politycy się spotykali przez cały okres, co my czynimy. No i ja często jeżdżę, pewnie większość przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości czy innych partii wchodzących w skład do Zjednoczonej Prawicy często się spotyka z Polakami, bo Polaków trzeba słuchać. My wiemy mniej więcej, jaki jest największy problem Polaków. Wiemy, jakie są metody na ich zaspokojenie tych potrzeb, czy ograniczenie właśnie tych złych skutków spowodowanych kryzysem. Tu trzeba podkreślić, że no, ta druga kadencja, no to jest, no, można powiedzieć śmiało, że to jest no, ta najtrudniejsza kadencja chyba w dziejach Polski od 89 roku. No wojna, czyli coś, czego nie mieliśmy w pobliżu Polski w zasadzie od II wojny światowej. Kryzys pandemiczny, który no wcześniej nawet...
Tak, ale to wszystko wiemy,
nawet nie wyobrażaliśmy sobie go, że on może być realny. No, znaliśmy te sceny z jakichś filmów science fiction, a on przyszedł do nas. Więc my przekonujemy Polaków, że jesteśmy dobrym rządem i że mamy recepty
dobrze,
na to, żeby
hasło rząd,
te sprawy
rząd na trudne czasy. Czy hasło rząd na trudne czasy wystarczy? Bo wiele osób, wielu obserwatorów życia politycznego mówi, że nie.
Nie, no my sięgamy dalej. No teraz hasło rząd na trudne czasy oczywiście jest związany z tym, z czym mieliśmy do czynienia.
Czasy są trudne cały czas.
W ciągu ostatnich 3-4 lat, ale my patrzymy na sprawy polskie dużo szerzej. My chcemy, żeby Polska się rozwijała znacznie szybciej niż wcześniej, żeby ten dystans między Europą Zachodnią a Polską się zmniejszał, żeby Polacy zarabiali więcej. No i to też jest, ja wiem, że te sprawy właśnie związane z wojną czy z pandemią w ostatnich latach były na pierwszym miejscu, no ale to jest bezsprzecznie też sukces tego rządu, że zarobki Polaków się znacznie zwiększyły, no bo czy to najniższa krajowa, czy średnie zarobki w gospodarce w ciągu ostatnich tych 8 lat znacznie w Polsce wzrosły. My wiemy, że, że to jest duży zasiłek całej gospodarki, zarówno tej prywatnej, jak i tych wszystkich elementów pod nadzorem spółek Skarbu Państwa, ale to też są gigantyczne inwestycje w infrastrukturę, które tą gospodarkę napędzają.
To zapewne wszystko wpływa na notowania Prawa i Sprawiedliwości, która nie, Zjednoczona Prawica nie jest formacją doskonałą. Ostatnio mamy też sprawę związaną z NCBR-em. Jak doszło do tych sytuacji, które są teraz wyjaśniane? Ja dzisiaj czytam w Gazecie Rzeczpospolita wypowiedź pana doktora Pawła Kucha, PO, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mówi o tym, że audyt wewnętrzny wykrył, że projekt opiewający na ponad 120 milionów złotych w ogóle nie powinien był zostać dopuszczony do procedowania. Co się stało w NCBR-ze?
No ta struktura przyznawania tych środków jest tam skomplikowana, bo tam są eksperci zewnętrzni, eksperci wewnętrzni. Ten nadzór nad NCBR-em, w NCBR-ze nad tymi projektami jest jakby na ostatnim etapie i tutaj, kiedy pojawiły się te znaki zapytania, no to znaczy ten system kontrolny zadziałał prawidłowo, bo pan prezes zlecił audyt, wstrzymał te wypłaty, sam złożył doniesienie do prokuratury, żeby zbadała ten proces przyznawania tych środków, bo innej formy zastopowania tych dotacji nie było. No i służby działają, sprawdzają, co tam, do czego tam doszło, ale żadne środki nie zostały wypłacone. No czy mówię, tu jest skomplikowana struktura. Najpierw są eksperci, którzy oceniają i jakby przyznają te granty, a dopiero później jest ta struktura organizacyjna NCBR-u.
Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu w wywiadzie mówił, że no będą konsekwencje wobec tego typu zachowań. Zobaczymy, jakie to będą konsekwencje, a będą jakie są już?
Znaczy, jeśli chodzi o konsekwencje te formalne, tam osoby zostały zwolnione z tych stanowisk w NCBR-ze, które miały prowadzić nadzór, bo to jest nadzór nad tymi projektami, to nie jest przyznawanie grantów. A jeśli chodzi o konsekwencje polityczne, to obóz Zjednoczonej Prawicy nie ma problemu z tym, żeby rozliczać osoby, które czegoś albo nie dopilnowały, albo coś źle zrobiły, więc tutaj jakby tu nie ma problemu. My podchodzimy do tego szalenie poważnie, jeśli ktoś tam czegoś nie dopatrzył, to oczywiście konsekwencje wszyscy tam będziemy ponosić, no bo to jest odpowiedzialność przed obywatelami właśnie.
Pan poseł Urbaniak, Konfederacja, tutaj słyszeliśmy o tym, że mogą być w związku z tymi pomysłami związanymi z sugestiami używania robaków jako zamiennika mięsa na biału tego typu różnych pomysłów, że może być jakiś procent osób, które odejdą z głosami z Platformy do Konfederacji. Czy wy jako Konfederacja liczycie na problemy w Platformie Obywatelskiej jako takie, które mogłyby stać się waszym sukcesem? Bo bez wątpienia, mimo tego, co mówi pan poseł Jerzy Borowczak, no to jest sytuacja dosyć napięta, właśnie związana między chyba innymi z konfliktem dotyczącym tego, jakie uczucia i podejście mają do siebie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Jak, panie pośle, wy jako Konfederacja widzicie ten konflikt w Platformie i czy może dojść do takich sytuacji, o których mówimy?
Tutaj ciężko wyrokować, czy Platforma się posypie przed, czy po wyborach, czy w ogóle to się wydarzy.
No wy się sypiecie cały czas.
W miesiącach. Nie, nie wydaje mi się. Natomiast my widzimy, że Platforma Obywatelska
to jest. Dobrze, ale proszę kontynuować. Proszę kontynuować, panie pośle.
My widzimy, że Platforma Obywatelska to jest przede wszystkim partia, która jest skompromitowana, która przez lata swojego rządzenia jest odpowiedzialna za afery, za uległość wobec Unii Europejskiej czy Niemiec. Jest odpowiedzialna za to, że właśnie zwiększono wiek emerytalny, że strzelano do górników, bo były takie sytuacje, że z broni gładkolufowej do nich strzelano, że poszli na wojnę z kibicami i poszli na wojnę z wieloma innymi środowiskami w Polsce. No i była no to partia,
atakowali ludzi na Marszu Niepodległości. To tak
w zasadzie... No,
chyba nie do końca formalnie, bo to
były skandaliczne sytuacje inspirowane najprawdopodobniej przez jednego z ministrów Platformy Obywatelskiej, ale przypominam, że w 2021 roku na Marszu Niepodległości za rządów PiS-u policja też strzelała do manifestujących. Więc no, mamy sytuacje podobne. No tutaj właśnie w tej kwestii PiS od Platformy na przykład różni się tym, że częściej mówi o wielu cywilizacyjnych na przykład sprawach w sposób podobny do Konfederacji, ale później robi zupełnie inaczej. Więc z naszego punktu widzenia i PiS, i Platforma w zasadzie powinny odejść już od władzy. No to jest oczywiście proces. To wyborcy też zdecydują, jak to będzie.
Ale wy, panie pośle, wyglądać. Jesteście bardzo daleko od tej władzy, bo wasze notowania są, jakie są. To jest około, według najnowszych sondaży, 9%. Mamy pytania do polityków Prawa i Sprawiedliwości o ewentualną koalicję z wami, no ale też macie swoje problemy wewnętrzne. No, pytania są takie stawiane, kiedy z Konfederacji całkowicie wyleci na przykład Grzegorz Braun, no, czyli zamieszanie trwa. A wy daleko od władzy.
Pamiętać o tym, że teraz zostali wybrani nowi współprzewodniczący Konfederacji, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. I to z nimi idziemy na czele do wyborów. To z nimi będziemy tworzyć ewentualne nowe, z nimi na czele będziemy tworzyć ewentualne nowe koalicje powyborcze, czy jakieś inne konfiguracje, które mogą powstać w parlamencie. Ale to nie jest ten moment, w którym należy też o tym rozmawiać. Kto z kim po wyborach miałby gdzieś tam coś tworzyć, ponieważ najpierw wyborcy powinni zdecydować o tym, jak ma wyglądać
polski parlament. Są różne strategie polityczne, panie pośle, bo to generalnie rozmawia się. Na przykład Szymon Hołownia rozmawia z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, rozważają na przykład przeprowadzenie referendum związanego z aborcją. No i takie rozmowy się toczą. A wy rozmawiacie z kimś?
Proszę pana.
Oprócz ludzi wewnątrz Szymon Konfederacji.
Szymon Hołownia rozmawia z PSL-em, no to jest wynik tego, że ich sondaże wyborcze pospadały. PSL potrzebuje jakiegoś koła ratunkowego, dzięki któremu będzie w stanie utrzymać się dalej w parlamencie. Platforma pewnie będzie chciałaby dalej, żeby stworzyć jedną wielką wspólną listę, więc będą gdzieś tam na pewno jeszcze atakować ten PSL i tego Hołownię. No, my uważamy, że zarówno właśnie strona, w której przewodniczy Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, czyli strona, w której przewodniczy Jarosław Kaczyński, no to są dwie strony tej samej monety. Uważamy, że te partie już pokazały, co potrafią, i to nie było w wielu przypadkach dobre dla Polski, mówiąc bardzo eufemistycznie.
No dobrze, ale słyszymy o takich różnych propozycjach Konfederacji, a na przykład jak się panu podoba taki pomysł Donalda Tuska o tym, żeby nie było w ogóle żadnego, żeby kredyty w ogóle nie miały procentu na mieszkanie, 600 zł dopłat. Leszek Balcerowicz, że mówi to obrzydliwy pomysł, coś takiego powiedział. To Leszek Balcerowicz, czyli ikona
ale
liberałów.
Ale te odsetki będą, tylko będzie kto za nie powiedział.
Za chwileczkę.
Platforma jest partią skompromitowaną, a teraz kombinuje, idąc bez programu, stworzyć jakiś program i próbuje się przelicytować z PiS-em na socjalne pomysły. A prawda jest taka, że gdyby wprowadzić taki program, który teraz zaproponował Donald Tusk, no to wszyscy dopłacalibyśmy bankom za to, że ktoś wziął kredyt, więc de facto więcej Polaków mogłoby nawet na tym stracić.
Dobrze, no uważam, a króciutko, panie pośle, a wy macie jakiś program związany na przykład wsparciem mieszkań, budowy mieszkań?
Dzisiaj z biurokracją przy budowach choćby domów jednorodzinnych. To jest cały obszar, który jest do poprawy, który jest do uproszczenia. To jest kwestia też możliwości oszczędzania przez Polaków. Wielu Polaków ma problem z tym, żeby nawet oszczędzać jakieś pieniądze dzisiaj. Nawet na wkład własny, a przecież wiemy, że to jest bardzo istotna rzecz przy braniu jakichkolwiek kredytów. Więc zaproponowaliśmy też już jakiś czas temu mieszkaniowe konta oszczędnościowe, gdzie każda złotówka, która byłaby takie konto oszczędnościowe wpłacana, poza tym, że naturalnie zarabiałaby podobnie do lokat, byłaby także odliczona od podstawy opodatkowania, więc można by dzięki temu też zapłacić na przykład niższy podatek i dzięki temu też nieco więcej oszczędzić na to swoje
mieszkanie. To by dotyczyło tylko tych, którzy mają nadwyżkę podatku. Większość Polaków by na tym nie skorzystała.
Za chwilę, panie ministrze, za chwileczkę panu oddam głos, ale jeszcze wcześniej. Pytanie do posła Urbaniaka, który no niestety nie jest w uprzywilejowanej pozycji, nie ma pana w studiu. Czy to już o tym programie mieszkaniowym pan skończył, czy jeszcze słowo?
Chciałem jeszcze dodać.
Proszę bardzo, bo się czas kończy.
Dzisiaj według ekspertów nawet do 100-200 tysięcy złotych, zależy oczywiście od wielkości mieszkania, to czy domu, to są często koszty właśnie, które są wygenerowane przez biurokrację, które są wygenerowane przez ilość dokumentów, ilość problemów, które są przy zmianie na przykład charakteru ziemi, przy tym jak wygląda też proces samego budowania, czy tego, jakie są wymogi dzisiaj budowlane, bo przypominam, że mamy mieć nowe obostrzenia dla budynków, mamy mieć nowe wymagania dotyczące termoizolacji, dotyczące bezemisyjności budynków. No
to jeszcze nie wiadomo panie pośle, bo nie wiadomo panie pośle, czy tak będzie. Z kwestiami związanymi z emisyjnością nie wiadomo, co będzie, bo jeszcze nie wiadomo, czy czasem działania Unii Europejskiej nie doprowadzą do tego, że będzie problem z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a mieszkalnictwo to lata. Dobrze, teraz do pana Piotra Karczewskiego pytanie też związane z tym programem Donalda Tuska, ale i również z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo ten program, no, według niektórych złośliwych, który przedstawił Donald Tusk, to no, to, co sądzi o tym programie Leszek Balcerowicz, to przed chwilą powiedziałem, że to jest, no, skoro skrytykował totalnie i powiedział, że to jest jakieś, no, że to mniej więcej, że to jest do niczego. Prawo i Sprawiedliwość wprowadza już chyba, zdaje się, od lipca swój program. Kredyt z oprocentowaniem 2% powyżej państwo będzie dokładało właśnie do niego. Program dla osób to jest do 45 roku życia. Wkład własny niewymagany. Kredyt do 600 tysięcy złotych. Dopłata do kredytu przez 10 lat bez limitu cen za metr kwadratowy. No i kiedy ten program został ogłoszony w grudniu, ja nie słyszałem na przykład od Józefa Wojciechowskiego, jednego z najsłynniejszych deweloperów w Polsce, że no nie spodziewał się takiej hojności od rządu, a to powiedział odnosząc się do propozycji Donalda Tuska, że no nie liczył się, że będzie aż tak hojnie. Piotr Karczewski.
Jeżeli chodzi o program pana Donalda Tuska, to nie będę się wypowiadał. Jeżeli chodzi o program rządowy, to jest ukłon w stosunku do młodych obywateli Rzeczpospolitej, trudności z nabyciem mieszkania i myślę sytuacji, która się teraz wytworzyła na rynku nieruchomości. Mniej się buduje mieszkań i może być w przyszłości z tego powodu kryzys, więc rząd działa, żeby temu przeciwdziałać. Panie redaktorze...
Ale już się raz nie udało. Teraz się uda? Dwa razy.
Oczywiście. I to trzeba się bić w piersi. Nie wszystko się udaje. Udało się bardzo dużo innych programów. Tak? Przede wszystkim uszczelniono lukę VAT-ową i pojawiły się pieniądze w budżecie, z których można było realizować programy socjalne, 500+, 300+, 13, 14 emerytura, programy też dla samorządów, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Ostatnio pan wojewoda ogłosił 45 milionów na województwo pomorskie na poprawę bezpieczeństwa dla pieszych. I na wozy strażackie znalazły się pieniądze. 675 takich wozów pojawi się w najbliższym czasie. To jest 300 milionów złotych. I również na zabytki są pieniądze. Każda z gmin w Polsce otrzyma około 1 000 000 złotych na zabytki, na zabezpieczenie, na prace konserwatorskie. A nie wspomnę o innych programach rządowych, które były realizowane, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, ale również i resortowe programy, tak? Na przykład Ministerstwa Sportu, program Sportowa Polska, gdzie z tego programu buduje się hale sportowe, czy program na przykład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ostatnio wybudowana sala koncertowa w Kościerzynie przy Państwowej Szkole Muzycznej. Ale przede wszystkim rząd też reaguje na sytuację, która się dzieje za naszą wschodnią granicę, gdzie mamy poważny kryzys i duży problem. Tak? Wojna agresora rosyjskiego przeciw Ukrainie wymusiła też działania rządowe. Tak? Te wszystkie tarcze antykryzysowe, które rząd wprowadził i dla przedsiębiorców pomoc, i energetyczna tarcza, i gazowa tarcza, to wszystko też kosztuje i te pieniądze są w budżecie, są wypracowane w budżecie. I proszę pamiętać jeszcze o tym, że ta wojna wymaga też od nas szybkich, konkretnych działań i to się wszystko dzieje, jeżeli chodzi o zbrojenie, o poprawę naszego bezpieczeństwa. I prezydent Rzeczpospolitej Polski wspiera wszelkie działania rządu, które służą poprawie bezpieczeństwa i militarnego, i energetycznego, i żywnościowego. Na to wszystko pieniądze.
Panie, dziękuję panie przewodniczący. To oczywiście jakby jest wachlarz, który, szeroki wachlarz, który działań, które wykonuje rząd. No, wiele działań, na wiele działań czekamy, między innymi na program związany z mieszkaniem, z mieszkaniami. Karol Rabenda uczestniczył w bardzo ciekawej dyskusji w jednym ze studiów telewizyjnych i tam Sławomir Neumann tłumaczył ideę programu przedstawionego przez Donalda Tuska. No i tam były salwy śmiechu, między innymi chyba, nie wiem, czy prowadzący się śmiał, ale pani poseł z Nowej Lewicy, pani Dziemianowicz-Bąk z panem i pan był również i wyrażaliście no, wielkie zaskoczenie tym, co mówi Sławomir Neumann. To co takiego, jak przedstawiał ten program Sławomir Neumann? Bo jakby ocenę Leszka Balcerowicza, Józefa Wojciechowskiego, no znamy. A jaka jest pana ocena i koleżanki z Lewicy?
On jest nierealny po pierwsze... Znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że raczej Platforma Obywatelska nie sunie z podmiotów na scenie politycznej, która to, co zapowiada, później realizuje. A po drugie, że to jest jakiś pomysł chyba właśnie na tym, na linii tarcia Trzaskowski-Tusk, że musiało coś paść, co będzie hasłem jakoś tam lewicowym.
To jest bardzo atrakcyjny pomysł, można powiedzieć Ferrari dla każdego.
Nie, nawet nie, znaczy to jest, on jest nierealny, bo on nawet nie jest tam policzony i dlatego my się śmieliśmy z wypowiedzi pana Neumanna, no bo on mówił no jakby matematyczne bzdury, no mówiąc, że za 4 miliardy 100 miliardów zostanie uruchomionych w mieszkalnictwo, no to no trzeba byłoby najpierw spojrzeć, jaki jest skonstruowany kredyt hipoteczny, bo to nie liczy się tak wprost jak, nie wiem, pożyczkę na miesiąc czy na rok, tylko to jest długi procent składany, także zupełnie inne kwoty. Ale jeśli chodzi o tą propozycję, to ona się najzwyczajniej w świecie nie spina, bo to jest zupełnie, to chyba chodziło o to, żeby przelicytować ten projekt Ministerstwa Rozwoju 2%, kredyt do 2%. Tylko że jeśli chodzi o ten projekt 2%, to jest mechanizm ochronny, bo ja chwilę wytłumaczę. Procenty, które my spłacamy...
Prosiłbym, panie ministrze, krótko, mam jeszcze dwa tematy.
Spłacamy w kredycie hipotecznym, no to jest marża banku około tam 1%, 1,5% zależy od banku i WIBOR. WIBOR w takich no, dobrych latach no to było około procenta, procent z hakiem, 2%. Teraz mamy go chyba z 7, bo on jest zależny od inflacji. I ten mechanizm Ministerstwa Rozwoju miał jakby zabezpieczyć młode osoby, czy raczej te młodsze, bo to do 45 roku, przed właśnie takimi skakaniami, wahaniami, albo aby im na przykład taki kryzys, z którym mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, nie zablokował możliwości kupowania mieszkań. Kredyt taki 0%, no to jest puste hasło, no bo to nie jest tak, że tych procentów po pierwsze nie będzie. Po drugie, to są wielkie koszty, bo rozumiem, że za marżę banku też by Skarb Państwa płacił, co jest już w ogóle... pasieniem sektora bankowego, powiem wprost, no bo nic innego to nie spowoduje jak podniesienie zysków banków i z drugiej strony podniesienie cen mieszkań, bo to są naczynia połączone. Jeśli tutaj Skarb Państwa w zasadzie doleje pieniądze do systemu, no to ceny wzrosną i żadnej realnej pomocy dla osób potrzebujących mieszkań nie będzie. Ja tylko powiem jeszcze jednym zdaniu, że bo
króciutko, panie
poza tym Mieszkaniem Plus, które nie wyszło, my realizujemy też szereg innych form wsparcia mieszkalnictwa, bo poza tym programem zwiększyliśmy dotacje dla samorządów do 80% na budownictwo komunalne. Budujemy społeczną inicjatywę mieszkaniową razem z samorządami. To jest nowa forma takich TBS-ów, gdzie jest dojście do własności, gdzie ten kapitał, który ludzie płacą za mieszkanie, jest też odkładany na to, żeby to mieszkanie wykupić. I to jest realizowane w szeregu mniejszych miast, ale też większych. Tutaj teraz trwają rozmowy, żeby w Gdańsku taka inicjatywa powstała. I te mechanizmy ochronne, takie jak Ministerstwa Rozwoju, my tą politykę mieszkaniową, trudno, bo to jest trudny temat, żaden rząd nie mógł sobie z tym przez
tak
lata poradzić.
Chociaż
wzrost budowanych mieszkań w ostatnich latach jest znaczny. Budujemy 250 tysięcy mieszkań rocznie, to już jest prawie rekord w trzeciej RP.
Nie wiadomo, co będzie.
Budujemy
tak samo, 20 tysięcy wybudowali.
Tak samo jak za każdego roku, każdej władzy, to głównie deweloperzy budują, a ale to jest też powód tego, że ta dostępność jest mniejsza, bo samorządy w zasadzie zresygnowały z tej polityki, poza pojedynczymi samorządami, które realizują budownictwo społeczne, to my nie budujemy w inny sposób niż tylko przez deweloperów, którzy mają w pewnym sensie monopol na te mieszkania i kreują cenę. Dopóki nie będziemy mogli interweniować w tym rynku w sposób stabilny, roztropny, no to te ceny będą wyglądały tak, jak wyglądają.
Poseł Jerzy Borowczak, jak ocenia ten program, bo no, słowa Leszka Balcerowicza są dosyć znamienne. Słowa Józefa Wojciechowskiego no również są znamienne. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszej stronie, mówi przedstawiciel deweloperów. To jest wszystko realne?
Panie redaktorze.
I jedno pytanie, panie pośle. Czy jest projekt ustawy, żeby złożyć go już w tym Sejmie?
Panie redaktorze, pytał mnie pan o tą sytuację w Poznaniu. Było to 3 czerwca 2001 roku. Policjanci oddali 17 strzałów.
2000.
5 celnych. 2021. 3 czerwca. Oddali 17 strzałów do człowieka. 5 celnych. Mhm. Chorego na schizofrenię. To pan mówi rzecznik prasowy pan Borowiak.
Dobrze.
Teraz jeśli chodzi o program mieszkaniowy. No to panie redaktorze, ma pan tak blisko do Gdyni. Proszę pojechać do tych ludzi, którzy razem uwierzyli prezydentowi Szczurkowi, a przede wszystkim uwierzyli rządowi i weszli w ten projekt Mieszkanie Plus. Mhm. Proszę pojechać. Ile ci ludzi teraz po 1,5 miliona mają płacić za 70 metrów za mieszkanie? Tak buduje PiS. Tak właśnie buduje PiS. Oszukuje. I w ten program, który dzisiaj PiS znów coś z czym wychodzi, ludzie w to nie uwierzą.
Jasne, panie
natomiast,
pośle, ale
czemu pan mi przeszkadza?
Czy uwierzą Donaldowi Tuskowi?
Uwierzą, bo jestem na spotkaniach.
Niech pan przekona ludzi
tak,
do tego, żeby
przekonujemy, mówimy jak to zrobimy, bo PiS, tak jak mówiłem, z 200 tysięcy hodowli świńskich zostało tylko 60. Jeśli
ale
chodzi o firmy
ja
budowlane,
konkretne. Wy w tym projekcie,
jeśli nie uruchomimy...
Ale chcecie w tym projekcie płacić za marżę w tym 0%?
Jeśli,
no właśnie,
jeśli,
z budżetu państwa. No może, to jest jakby klucz całego systemu.
Może
wy
w tym,
chcecie,
może, panie
wy chcecie
panie
płacić...
Panie
ministrze, no panie pośle. Skarbu państwa płacić tą prowizję bankom.
To może jest, to jest pytanie bardzo zasadne, bo tak pytają eksperci.
Każdy.
Panie pośle, pan jest z Platformy Obywatelskiej, ja rozumiem, że pan nawet wie więcej o tym programie niż my, jako opinia publiczna. Zna pan szczegóły? To słuchamy.
Nie znam, nie uczestniczyłem w tym zespole.
To co z tymi marżami?
Ja tylko mogę powiedzieć o tym, że to się Polsce opłaci, bo firmy budowlane, robotnicy, to wszystko pójdzie na bezrobotne, bo PiS tak zrąbał ten program pomocy, ten Mieszkanie Plus.
Jeśli wy chcecie wziąć na siebie marżę, to banki będą mogły nie 1%, 0,5%, tylko 7% ustalić.
Ja nie
i to
jestem
będzie...
specjalistą w dziedzinie tej ustawy,
no to
ale
to
jak
będzie
państwo
za 0%,
chcecie,
nie?
To zaproście kogoś, kto tą ustawę będzie pisze.
Panie pośle, pytamy,
pytamy
przedstawiciela.
Będzie to korzystne dla ludzi.
Panie
mieszkanie nie może być towarem.
Na pewno pana
mieszkanie
będziemy
musi
również...
być to, co się człowiekowi należy. Godne życie. I my to zrobimy.
A nie powiedział, że mieszkanie musi być prawem, bo nie chce pan...
Tak, prawem.
Być,
prawem,
nie,
oczywiście.
Prawem.
A nie to, co jest
powiela
dzisiaj,
pan hasło Partii Razem.
Że wychodzi Partii Razem, to pan Rabenda był chyba tam, tak?
Nie, nie pan Rabenda.
Czy jeszcze jakaś inna? W każdym bądź razie. To, co mówimy, zrealizujemy i wygramy
znaczy,
te wybory.
To są wasi koalicjanci, powinniście ich odróżniać.
Nic nie wiemy o tym, żeby pan Karol Rabenda był kiedykolwiek.
A ja już nie wiem,
Partii Razem.
Karol
Partia Razem w ogóle, ale to trzeba też tutaj powiedzieć w tym temacie, bo
Karola,
przepraszam, że
słowo.
O tym mieszkalnictwie
ale
ja tak dużo
słowo,
mówię, bo to jest ciekawa sprawa. Partia Razem, czy tam Lewica, czy jak teraz ta formacja, jak się połączy, nazywa, nie wiem, no to ona, jeśli chodzi o tą propozycję, w kontekście tej propozycji Donalda Tuska, no to oni mają tam rację. Znaczy ten mechanizm doprowadzi tylko do tego, że finalnie ceny nieruchomości wzrosną, a ceny marsz i ceny dochodów banków też wzrosną, bo ten procent składany, to o czym pan mówi, że tam jakby koszt całego wybudowania mieszkania, kupienia mieszkania z kredytem, on jest ponad 100% droższy, wliczając odsetki dla banków. Także ja się nie dziwię reakcją, czy to pana tam jednego z deweloperów, czy banków, że ta propozycja została przyjęta entuzjastycznie, no bo ona jest nieprzemyślana. To jest otwarcie furtki na pieniądze budżetowe dla branży deweloperskiej i bankowej. Znaczy, no,
ale panie ministrze, dlaczego pan mówi deweloperów? Dlaczego nie mogą budować spółdzielnie?
Ale
spółdzielnie
panowie, proszę o spokój.
Dlatego one budują no profit.
Dokładnie, zero dlatego zysku. Dlatego,
i dlatego ale, im trzeba powierzyć no, budowanie to, mieszkań, ale tych szczegółów, a nie deweloperom.
Panowie, to ja bym proponował Donaldowi Tuskowi, żeby raczej panu Borowczakowi powierzył sprawy mieszkalnictwa, bo mówi sensownie.
Minister Borowczak, nowy minister.
Dopłaty, minister my to robimy.
Zwiększyliśmy o 20% dofinansowanie do budownictwa.
Kończymy program, panowie, kończymy program. Ja nie będę odłączał i wyłączał, odłączał nikogo od mikrofonu. Jak
pan
dzieje
poseł
się
Borowczak
to,
pochwalił działania rządu.
Stacja opozycyjnych wychodzi na to, że minister, nowy minister w rządzie Platformy Obywatelskiej
od budownictwa
to będzie Jerzy Borowczak. Bardzo dziękuję za udział w programie.
I będzie czerpał z doświadczeń
Jerzy
Zjednoczonej
Borowczak,
Prawicy.
Którą pochwalił przed chwilą. Jerzy Borowczak, dziękuję za udział w programie.
Serdecznie.
Minister Karol Rabenda.
Dziękuję.
Pan przewodniczący Piotr Karczewski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I pan poseł Konfederacji Michał Urbaniak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Piotr Kubiak.
Śniadanie polityków.